Joanna Merecka-Młotysz, dzień dobry, ze mną w studiu Grzegorz Załupka. Ja zawsze mam pewien problem z tym, jak przedstawić twoją osobę, bo ty robisz tak wiele rzeczy w tak różnych miejscach i każda z nich zasługuje na osobną rozmowę tak naprawdę, bo to jest i Związek Harcerstwa Polskiego, bo to jest Fundacja Róża Wiatrów, bo to jest ratownictwo medyczne, to są zajęcia na uczelni, to są, no, jesteś też dyspozytorem, zdarza się, jak mam dyżur, dzwonię i słyszę o dzień dobry z drugiej strony, bo akurat na ciebie trafię i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby obszarów i działań jest bardzo wiele, choć z drugiej strony one są ze sobą bardzo spójne, wbrew pozorom. To są, no, następuje pewna synergia w tym, co robisz, tak? I dzisiaj właściwie to ja bym chciała zapytać po pierwsze, kiedy narodziła się w tobie chęć właśnie takiego prospołecznego, wbrew pozorom, ludzkiego działania?
Dzień dobry, witam serdecznie. Wiesz co, to jest ciekawe pytanie i zarazem dość trudne, bo trudno mi jest powiedzieć. Wiesz, odkąd sięgam pamięcią, to zawsze byłem w ruchu, zawsze działałem. Ja w wieku 7 lat zostałem ZUH-em, czyli członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. I myślę, że wtedy się to zaczęło. Miałem świetną drużynową wtedy, która pokazała nam tą ideę harcerską w takim naprawdę takim starym, przedwojennym wydaniu. Mhm. I myślę, że to wtedy się we mnie obudziły takie cechy i od tamtego momentu ja starałem się pomagać innym. Jak tylko moja dewiza życiowa brzmi, jak mogę, to pomogę. I staram się to robić. Byli Joanniści w międzyczasie. ZHP był zawsze był przy mnie. Był Polski Czerwony Krzyż. No teraz działamy dość intensywnie też. Wróciłem tak, powiedzmy sobie, pełną gębą do działania ZHP. Współprowadzę fundację Róża Wiatrów, która zajmuje się tematami generalnie proobronnymi, czyli tym, co teraz jest, nie chcę powiedzieć na topie, bo to złe słowo, ale jest w tej chwili bardzo ważne i, no, i jest przestrzeń ku takim działaniom. No do tego oczywiście zawodowo pracuję w Słupskim Pogotowie Ratunkowym, w Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku i te wszystkie działania, tak jak mówisz, tak, one się ze sobą łączą. Jedno wynika z drugiego i doświadczenia z jednego miejsca wykorzystuję w drugim i odwrotnie. Dzięki temu, że robię dość dużo, tak mi się wydaje, w obszarze bezpieczeństwa, no to mam pewną wiedzę, doświadczenie i coś do powiedzenia w tym temacie. Mhm.
Które jest najbardziej dominujące z tych zajęć w tej chwili i obecnie? Które zabiera najwięcej tej przestrzeni?
Wiesz co, no pomijając pracę zawodową oczywiście, to tutaj postawimy równość między ZHP a fundacją, ponieważ to są działania, które idą jak gdyby jednocześnie i przeplatają się ze sobą. Jedno bez drugiego nie jest w stanie funkcjonować, tak bym to ujął.
Ja przed spotkaniem z Grzegorzem miałam duży kłopot i zagwozdkę, żeby znaleźć termin wspólny.
To prawda.
No właśnie. Z różnych powodów. Oczywiście też mojej pracy zawodowej, ale przede wszystkim twojej zajętości. Co takiego? Powiedz, co się dzieje, że tu nie mogę, tu nie mogę, tu nie mogę. No, 3 października rozmawialiśmy w połowie września.
Wrzesień zawsze jest takim ciężkim miesiącem. To jest początek roku harcerskiego, początek roku szkolnego. Do tego no, dochodzi oczywiście moja praca zawodowa, czyli dyżury w Straży Pożarnej, czy służby w Straży Pożarnej, dyżury w pogotowiu. Kilka szkoleń. W międzyczasie też miałem trochę takich swoich problemów zdrowotnych i musiałem się ze swoim zdrowiem wreszcie rozliczyć i przyszedł taki moment, że po prostu trzeba powiedzieć,
dobra, stop. Odsuwa się.
Tak, odsuwa się i przyszedł taki moment, że już się nie dało tego odsunąć. Już musiałem się zająć trochę sobą. No październik też nie jest lżejszy, bo są zaległe szkolenia, które ze względu na stan zdrowia musiałem przesunąć. Dochodzą teraz nowe szkolenia związane z obroną cywilną. Coraz więcej instytucji się zwraca do nas z prośbą o przeprowadzenie takich szkoleń, o przygotowanie personelu pod kątem właśnie działań obrony cywilnej, pod kątem przygotowania pracowników na wypadek kryzysu.
No i jak wyglądają takie szkolenia? Czego wy uczycie? I kto uczy? Ty uczysz? Kto uczy?
Ja jestem, są instruktorzy, którzy działają, współpracują z naszą fundacją. Czego uczymy? Uczymy przede wszystkim, jak to... Podstawa to oczywiście niestety podstawy prawne, czyli jak to wygląda pod kątem ustawy i aktualnych rozporządzeń dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Ale są też zajęcia praktyczne, czyli pokazujemy, jak w praktyce udzielić pomocy, pierwszej pomocy w takich sytuacjach ekstremalnych. Pokazujemy i uczymy, jak przygotować plecaki ewakuacyjne. Pokazujemy też na przykładzie swoich własnych plecaków, które mamy poprzygotowywane. Tłumaczymy, że nie ma jednego uniwersalnego plecaka ewakuacyjnego. Wszystko zależy od tego, jaki jest rodzaj ewakuacji. Czy uciekamy z domu na 3-4 dni, na 2-3 miesiące, czy na stałe uciekamy. Więc to wszystko zależy od tego, jaki jest rodzaj ewakuacji. Taki rodzaj plecaka powinniśmy mieć przygotowany, taki uniwersalny. No to jak pójdziemy na 3 dni, no to będę targał ze sobą 20 parę kilo sprzętu na plecach. Pytanie po co? Więc to są takie rzeczy, o których mówimy. Oczywiście uczymy ludzi, jak reagować na sygnały alarmowe, jak one brzmią, bo nie oszukujmy się, gdyby teraz wyjść na ulicę i zapytać, to myślę, że nikt już nie pamięta, co znaczy przerywany sygnał modułowy co 3 minuty albo stały, ciągle wyjąca syrena. I ludzie mają z tym kłopot. Kiedyś, owszem, obrona cywilna w Polsce stała na bardzo wysokim poziomie. Potem zostało to, mówiąc brutalnie, zaorane. I teraz próbujemy odbudować coś w krótkim czasie, a w krótkim czasie się tego odbudować niestety nie da.
No tak, bo myślę, że wielu z nas wychodziło z założenia, że ten spokój na świecie, naszym świecie, tak, bo on nie wszędzie przecież był i konflikty zdarzały się w przeróżnych częściach świata, ale w tym naszym tu najbliżej, w Europie, te konflikty właściwie od wielu lat nie istniały. Więc myśmy uśpili swoją czujność, wygumkowali pewne rzeczy, nie wyciągnęliśmy lekcji z historii. Przespaliśmy niektóre. Tak sobie myślę i w tej chwili rzeczywiście zaczyna się z powrotem głośno mówić na ten temat. Choć znowu znam wiele osób, które patrzą na to, no nie chcę użyć określenia z przymrużeniem oka, ale z taką wiarą w to, że to się nigdy nie wydarzy. Znaczy, że tak, konfliktu u nas nie będzie po prostu.
Dzisiaj,
choć jest za ścianą.
Tak
naprawdę.
No jest za ścianą. No, wiele osób, nawet w obecnej sytuacji geopolitycznej, w jakiej się znajduje nasz kraj, gdy zaczynam o tym mówić, o potencjalnym kryzysie, to słyszę, że jestem paranoikiem. Owszem, nie wierzę w to, że radzieckie czołgi wjadą nam na ulicę Słupska. To do tego raczej nie dojdzie. Natomiast my w stanie wojny hybrydowej jesteśmy z Federacją Rosyjską od bardzo dawna. Powiem ci jeszcze ciekawszą rzecz. Jeżeli pyta się, wyszłabyś teraz na ulicę i zapytałabyś ludzi, to myślę, że z 3/4 byłaby zaskoczona i kazałaby się puknąć w głowę, jakbyś im powiedziała, że Polska graniczy z Federacją Rosyjską, że my graniczymy z Rosją. Absolutnie, co pan mówi. Dopiero jak pada, a mówię, a obwód kaliningradzki, to co to jest? I wtedy jest drapanie po głowie. Ludzie są nagle zaskoczeni. Jak to? Ja mówię, no tak to. My bezpośrednio graniczymy z Rosją. Nawet takiej wiedzy ludzie nie mają.
No myślę, że nie mają wielu, że gdzieś poczuliśmy się swobodni. I ja nie mówię, że to źle. Broń Boże.
Oczywiście.
No do tego dążyliśmy wszyscy, tak? Żeby nam się żyło dobrze po prostu, no. Nie?
O to chodziło. No, niestety taka żelazna zasada zarządzania kryzysowego mówi, że jeżeli jest dobrze, to szykuj się wtedy do kryzysu.
Bo masz na to czas.
Bo masz na to czas i możliwości, bo potem, gdy przyjdzie kryzys, będzie na to za późno. I myśmy to przespali po prostu. Było nam tak dobrze, że aż za dobrze. Dla wielu z nas niestety obrona cywilna kojarzyła się ze starym ustrojem politycznym. I bardzo chcieliśmy to zlikwidować, nie wierząc, że to będzie nam potrzebne. I ja nie mówię, że kryzys to jest tylko wojna, bo wojna to jest najgorsze możliwe rozwiązanie. Ale kryzys to są powodzie, to są huraganowe wiatry, które zrywają domy i ludzie zostają bez dachu nad głową.
To są upały, to jest pożar.
To są blackouty, które się coraz częściej zdarzają w Europie. 2-3 dni bez prądu i... My też otwieramy oczy na takie rzeczy, uczymy, pokazujemy, jak sobie bez tego prądu poradzić, bo nagle, ale ludzie mówią, ale no to co, no nie będzie prądu, to nie będzie światła. Ja mówię, halo, halo, nie będzie prądu, nie będzie światła, nie będzie ogrzewania, nie będzie wody, nie będzie kanalizacji, lodówka ci nie zadziała, paliwa nie zatankujesz, bo masz dystrybutory działające na prąd. Mhm. I on wie, telefony nie będą działały, radio nie będzie działało, telewizja nie będzie, nic nie będzie, bo my wszystko mamy na prąd. Mhm. I wtedy jest nagle, o rany.
No tak.
Masz rację.
Telefonu nie podładujesz, ja bym od tego zaczynała.
No, z młodymi tak właśnie rozmawiam, nie będziesz miał Wi-Fi ani telefonu.
Tak.
I wtedy jest takie drapanie się po głowie, nie? O Jezu, faktycznie. I co wtedy? Mhm. Ja mówię, no właśnie, co wtedy?
No fajnie, jak to się zdarzy raz kiedyś na parę godzin rzeczywiście, bo i prądu nie ma, bo jest awaria, bo wtedy nagle sobie przypominamy wszyscy o tym, że można porozmawiać, wyciągnąć planszówki, posiedzieć przy świeczce.
Dokładnie.
No ma to swoje plusy, ale rzeczywiście w perspektywie dłuższej to nie jest sytuacja komfortowa absolutnie. No to choćby finanse, drodzy Państwo, no ile osób nosi przy sobie gotówkę?
No właśnie, też gotówki nie wypłacimy, bo bankomat nie zadziała.
No właśnie, ani w ogóle nie zapłacimy, za nic nie zapłacimy.
Za nic nie zapłacimy, tak. No.
No więc ile osób nosi przy sobie gotówkę, bo ja należę niestety do tych, którzy jej zazwyczaj nie mają, tak?
Nie zrobimy zakupów, a więc jeżeli nie mamy zapasów w domu, a prądu nie będzie ze 3 dni, no coś wypadałoby coś zjeść, czegoś się napić, nie?
Wygrali ci, którzy mają słoiki w piwnicy.
Tak, dokładnie. Jeśli o tym wszystkim mówimy na tych szkoleniach, pokazujemy ludziom, a jak gdyby jednotorowo nadal cały czas pracujemy z młodzieżą, naszą harcerską młodzieżą, rozwijamy się i szkolimy. Nasza drużyna w tej chwili prowadzi nabór chętnej młodzieży do naszych działań. Za 2 tygodnie jedziemy na skoki spadochronowe. Znowu, bo część naszej drużyny już skacze i to głównie dziewczyny, żeby było śmieszniej, są odważniejsze od chłopaków. Planujemy pod koniec października kurs operatorów dronów przeprowadzić dla harcerzy z całej Polski, dla 40 harcerzy. Więc wspólnie z Fundacją z Warszawy, więc tutaj staramy się szkolić, pokazywać dorosłym, jak działać, ale też przygotowywać do różnych rzeczy, do różnych scenariuszy naszą młodzież i z nimi się bawić w różne tematy proobronne.
Mhm. Gdyby ktoś chciał skorzystać, pojawić się, czy zorganizować takie szkolenie swoim, nie wiem, współpracownikom, szukać, pytać?
Fundacja Róża Wiatrów w Słupsku. Mamy swoją stronę internetową, mamy swój fanpage na Facebooku, tam są wszystkie numery kontaktowe, adres mailowy.
A ZHP? A drużyna?
ZHP to jest 20 drużyna harcerek i harcerzy Wilki. To jeżeli ktoś będzie zainteresowany działaniami z nami, z harcerzami w takim stricte harcerskim stylu, to tutaj zapraszamy. Nasza drużyna to są, my działamy z młodzieżą od wieku 15+. Czyli tych już trochę starsza młodzież. My nawet robimy takie poważniejsze rzeczy. Niektóre wymagają pełnoletności, więc przygotowujemy tych młodszych do pewnych działań, a gdy stają się pełnoletni, no to wtedy mogą zrobić pewne rzeczy sami.
No tak. No bardzo to ciekawe. Ja to tak, drodzy Państwo, z racji tego też chyba, że byłam harcerzem przez wiele lat. Kiedyś mówiłam, że z tego się wyrasta. Z tego się nie wyrasta, nawet jak się nie jest czynnym, że tak się wyrażę, harcerzem, to gdzieś z tyłu głowy zawsze mamy pewne wpajane nam wartości i zasady działania czy komunikacji z drugim człowiekiem, czy tego wsparcia, którego udzielamy ty, ja, każdy na swój sposób i w miarę własnych możliwości.
No tak to działa. Harcerstwa nie da się wydłubać z człowieka. Jak już ktoś...
A znam parę osób, które po latach wróciły właśnie.
Tak. Owszem, jest też wiele osób, które przeżyło przygodę harcerską i twierdzi, że dzisiaj już nie ma ku temu przestrzeni, czasu, ani możliwości. Okej, ja to też rozumiem i szanuję jak najbardziej, natomiast uważam, że jest na to i czas, i przestrzeń. Trzeba się przebić przez pewien mur, bo niestety jesteśmy wiele, wiele lat po obaleniu komunizmu w Polsce, a wciąż słyszę czasem jeszcze takie głosy, a ZHP to jest to komunistyczne harcerstwo.
Ja nie pamiętam takiego harcerstwa nigdy.
Ja też.
Ja nie pamiętam. Szczerze mówiąc, ten czas w harcerstwie, który ja pamiętam, to był taki raczej czas, jeśli tak to można określić, fajnej przygody.
Tak.
Obozy harcerskie, umiejętności, które wtedy pozyskiwaliśmy, czyli to stawianie dużych namiotów, trzeba było wykopać, że tak powiem, postawić latryny, no, w różnych okolicznościach, w różnych miejscach. To były wyprawy w góry, to były warty, to była odpowiedzialność za drugiego człowieka, z którym gdzieś tam pewne działania trzeba zrobić. To choćby zdobywanie sprawności. Do dzisiaj pamiętam trzy pióra najtrudniejsze dla mnie. Proszę, niech państwo zgadną, czym było, bo tam doba w samotności, doba, to tak skracam, doba bez jedzenia, doba bez mówienia, to chyba tak było.
Tak.
No to największym problemem to mówienie dla mnie zawsze i niezmiennie.
Tak, to było ciężkie wyzwanie.
To było chyba najtrudniejsze w ogóle wyzwanie, jakie do tej pory w życiu przeszłam.
Co najzabawniejsze w tym wszystkim, do tego wyzwania był harcerz do puszczany nie w domu, nie w zaciszu, tylko w trakcie biwaku albo obozu, gdzie wokół działy się różne rzeczy, trzeba było wchodzić w interakcję z ludźmi, ale tobie się nie wolno było odezwać.
No myślę, że wielu w tej chwili przygląda się temu z przerażeniem, jak to do lasu samotnie. To nigdy tak nie było. Zawsze był gdzieś opiekun, drodzy państwo, który czuwał nad tym człowiekiem.
To, co możemy powiedzieć, to w ZHP my bardzo, bardzo dbamy o bezpieczeństwo. Tutaj nie dzieją się w naszej organizacji jakieś takie ekstremalnie złe rzeczy. Staramy się dbać o tych naszych harcerzy i zapewnić im maksimum bezpieczeństwa w każdej możliwej sytuacji. Więc nawet patrząc, no, ktoś powie, no dbacie o bezpieczeństwo, a jednak na schodki spadochronowe jeździcie. Tak, jeździmy, skaczemy, ale wybraliśmy taką szkołę spadochronową, która gwarantuje nam naprawdę bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Skaczemy z zawodowcami, przy tym się świetnie bawiąc, bo są to ludzie, którzy robią to z pasją. Więc zależy im na tym, żeby to wszystko było bezpieczne, żeby to była fajna przygoda. No i żeby ci ludzie, którzy pierwszy raz będą wysiadać z lecącego samolotu, byli do tego przygotowani.
No to raz, a dwa, że wylądowali cali i zdrowi i chcieli wrócić.
Dokładnie. No. Na tym to polega.
Na tym to polega. Dzisiaj zachęcamy państwa. Człowiek na plus absolutnie, Grzegorz Załupka. Człowiek orkiestra, powiedziałabym. Człowiek wielu pasji, wielu pomysłów. No, myślę, że jeśli państwo gdzieś tam trafią na Grzegorza po drodze, to tylko na z korzyścią dla was i że powtórzę raz jeszcze na plus.
Dziękuję bardzo.
Zachęcamy, namawiamy. Róża Wiatrów, drodzy państwo, ZHP. Hufiec Ziemi Słupskiej znajduje się na ulicy Partyzantów. Można tam zapukać, zajrzeć, dopytać, jeśli państwo nie dosłuchali albo zapomną po drodze.
Dokładnie.
Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.